Dzień dobry.
Co?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja tutaj w takiej sprawie chciałam z panem nagrać odcinek.
Czego?
Tylko wie pan, nie mam tego już pieniędzy. Może by mi pan kupił kawę?
Buycoffee.tu. Nie no, bo ja nadal się nie mogę zdecydować, jak ten adres... Jak ten
wygląda.
Super adres mówić. buycoffee.to/yogupdate.
Nie chwal się swoim super akcentem.
Czy kropka to? buycoffee.to?
yogupdate.
Ukośnik yogupdate. Marek Niedźwiecki zawsze mówił ukośnik.
Ukośnik.
Ukośnik 357.
Ostatnio ktoś dyktował, zapytałam dziewczynę z pokolenia troszkę młodszego niż ja jestem, zapytałam ją o jej adres na Instagramie. Ona mi dyktuje i mówi coś tam podłoga.
Co?
A ja wpisałam słowo podłoga.
A co miało być?
Podkreślnik.
To się mówi podłoga? Oh my god.
Stary, ale to dobrze, że ty tego nie wiesz, bo mi było tak przykro, że się tak skompromitowałam.
Podłoga?
Mhm.
A powiedz mi, Basiu, jak już przy słowach jesteśmy i przy różnym dziwnym użyciu słów, ty czasami robisz błędy językowe. Jak to jest u ciebie, Basiu? Mówisz wziąć na przykład?
Wejrzę.
To jest krakowskie.
A wziąć mówiłam bardzo długo, bo tak się mówi w Andrychowie. Znaczy, nie wiem, przepraszam Andrychów, jeżeli ktoś nie mówi wziąć, ale u mnie na osiedlu się mówiło wziąć. Moja mama mówi wziąć do dzisiaj, pozdro mamo. Więc jakby, no dopiero tak naprawdę, dopiero jak...
Dużo ludzi mówi wziąć.
Dopiero jak zmieniłam miasto, to na większe, to się dowiedziałam, że to jest błąd.
Wielu ludzi również mówi fotowoltanika. Nie, mówi fotowoltanika.
Ej, ale wziąć, a fotowoltanika to ten, bo fotowoltanika to jest przekręt... No tak, wziąć to też.
Fotowoltaika. No ale pytam nie bez kozery.
Kurdła.
No, też czasami się zdarzy. Pytam nie bez kozery. Ej, nie dlatego, żeby cię postawić na świeczniku, że tutaj robisz błędy, bo ja też
bo
je
robisz.
Robię. Bo robisz.
Ej, ale my dzisiaj... to.
Umówmy się na pewne fakty, tak?
Tak.
Więc dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś ciuteńkę innym niż zazwyczaj w Yoga Update'cie. Będziemy mówili o języku.
No i to jest piękny temat. I mamy wspaniałego gościa.
Pięknego też.
Być może już o nim słyszeliście, być może już go znacie. Jeśli nie, to koniecznie poznajcie. Być może w tym odcinku, a potem być może skusicie się również na obejrzenie TEDów, przepraszam.
Mm. Przed państwem. Jeden z Koszalina.
Tak, przed państwem.
Maciej Makselon. Jeździsz rowerem?
Nie, jeżdżę głównie metrem. Miejsca poznaję, biegam, więc poznaję miejsca, w których mieszkam, tudzież drogę z pracy do miejsca, w którym mieszkam, bo czasami wracam sobie biegiem właśnie z pracy, więc znam odrobinę w tym momencie Saską Kępę. No, nie, dobra, przesadzam, bo tam znam Skaryszak właściwie, tylko po którym biegam.
Ale poznać Skaryszak to naprawdę jest sztuka.
Znam dobrze Skaryszak, znam dobrze Lasek Bielański, znam dobrze Las Kabacki i łazienki, w których nawet ze 3 razy udało mi się zostać zamkniętym, bo wbiegłem tam za późno.
Ale tam przecież nie można biegać, tam jest zakaz biegania.
Nie, no. Tak? Ja tam biegam.
To byłem rebelem.
Jest nawet chyba na znaku. Na pewno nie można jeździć na rowerze, ale chyba jest też przekreślony jogging.
Nie, jest. Za każdym razem pieska się kłaniam.
Nie można.
Pieska nie można. Ale kłaniam się za każdym razem panu w budce, on mi się odkłania i
płacisz zetę.
Ale autentycznie właśnie 2 albo 3 razy tam biegłem, za późno zostałem zamknięty. Na szczęście gdzieś tam znalazłem wyjście. Już za 2 czy 3 razem było mi prościej to zrobić. Bardzo dobrze, bo ponoć po 22, 23 te pawie tam się robią bezwzględne. Można nie wyjść już. No. Odkąd wróciłem do biegania, miałem taką 3-miesięczną przerwę potem, gdzie lekarze mi mówili, że absolutnie nie mogę ćwiczyć, biegać i tak dalej, bo coś tam sobie porobiłem niezbyt mądrze ćwicząc, na przykład nie jogując się po...
Myślałam, że po jodze.
Nie, właśnie ja cisnąłem... ja używam treningów do tego, żeby zresetować sobie głowę i miałem no tak 3 treningi siłowe, 2-godzinne w tygodniu, plus 3 razy bieganie tam po 12 kilometrów, 0 rozciągania właściwie, więc doprowadziłem sobie do jakiejś tam dyskopatii i cisnąłem dalej. Nie przeszkadzało mi to, że następnego dnia po treningu siłowym na przykład ciągnę jedną nogę za sobą i szedłem biegać po południu. No i doprowadziłem do tego, że miałem jakieś tam zdecydowanie mniejsze czucie w jednej nodze i mnie straszyli, że nie będę mógł biegać. No, ale potem trafiłem do dobrego fizjoterapeuty. On mi porobił krzywdę bardzo dużą. On tak krzywdzi ludzi, ale to pomaga.
No. Znamy kilku takich. Ja na przykład używam, dlatego chodzę do...
Łukieć w dupę.
Asia.
Przepraszam, mamy spotkanie z Polonisą, a ja takie...
Właśnie, za chwilę do języka przejdziemy, ale chciałem powiedzieć, że ja po prostu puszczam bardzo soczyste przekleństwa, kiedy jestem u Marcina Bebelskiego w tym... Tak. W gabinecie, w stanie kiedyś... skupienia. Tak, chodzę również tam dlatego, że Marcin pozwala... Na to chętnie mówisz, jasno, możesz przeklinać.
Ja nie wiem, co na to ci, którzy wiesz, ćwiczą za ścianą.
No właśnie, bo za ścianą jest sala, w której normalnie, chciałem powiedzieć dziewczyny, bo 99% to dziewczyny.
Zmień to.
Robią tam jogę, ćwiczą jogę, a ja tam, kurwa, ała, ale to pomaga.
No i to jest jedna z funkcji przekleństw, prawda? Po to nam są przekleństwa potrzebne, żeby spuszczać powietrze. Jak no, najbardziej, ja to rozumiem.
To by znaczyło, że w Polsce jest bardzo dużo
powietrza do spuszczenia. Tak, jest całkiem dużo powietrza do spuszczenia.
No to czy to znaczy, że powinniśmy jeszcze więcej przeklinać? Co? Czy to prawda, to od razu drugie pytanie, czy to prawda, że przeklinają ludzie inteligentni?
Nie wiem, czy to jest prawda. Wiem, że przekleństwa nie muszą być niczym złym. To znaczy, przekleństwa mają określone funkcje w języku. Tych funkcji jest wiele tak naprawdę. I oburzanie się na przekleństwa, próba wyrugowania ich w ogóle z języka, no jest niezbyt mądra, jest też oczywiście absolutnie nierealna. Przeklinanie jest nam potrzebne do wielu, wielu rzeczy, aczkolwiek jeżeli zaczniemy przeklinać za dużo, no to przekleństwa stracą swoją moc, prawda? To znaczy, jeżeli kurwa nam spowszednieje,
to cóż nam zostanie?
Tak, to będzie znaczyć tyle samo, co kurcze i to, no mieliśmy w trakcie strajku kobiet wypierdalać hasło, prawda? Które wiele osób bulwersowało, bo jak można tak niekulturalnie mówić? No, jak się robi bardzo niekulturalne rzeczy, to odpowiedzią na to jest bardzo niekulturalny język, wiadomo. Trudno, żeby kiedy ktoś stawia ci stopę na twarzy, żeby do niego mówić,
przepraszam,
czy mógłbyś uprzejmie zabrać dolną kończynę.
Anglicy by tak zrobili właśnie. Excuse me.
Możliwe. No w każdym razie, gdyby to wypierdalać na przykład było używane codziennie wszędzie zamiast wyjść stąd, zamiast odczep się i tak dalej, no to nie miałoby tej mocy, na strajku kobiet też by się nie pojawiło, prawda? Więc myślę, że zbyt duża liczba przekleństw też dobra nie będzie.
Ale słowo wypierdalać na przykład nie zostało wyświechtane dzięki temu, że było użyte wtedy.
Nie, no ono wtedy...
Dobrze, że nie spowszedniało.
Tak, miało bardzo jasne zastosowanie, to znaczy ono pokazywało, że zostały przekraczone granice, w których można było prowadzić kulturalny dialog. Poza wszystkim ono deestetyzuje również to wobec osoby, wobec których jest używane, prawda? Jeżeli kogoś obrzucamy przekleństwem, wulgaryzmem, to przekleństwo wulgaryzm się trochę przykleja do tej osoby, strąca z piedestału, prawda? No i burzy sytuację komunikacyjną, w której ta osoba właśnie na piedestale jest. Więc ja myślę, że ono było jak najbardziej adekwatne i nic się nie stało przez to, nic się nie stało negatywnego, dlatego że ono było używane wtedy.
Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński.
Redaktor, nauczyciel pisania i nauczyciel akademicki. Tak widnieje na twoim LinkedInie.
Tak, tam dawno nie siedziałem na tym LinkedInie. To są informacje prawdziwe, jak najbardziej. Nie będę polemizował.
Ale nie zmieniłeś na redaktorka.
Nie zmieniłem na redaktorka, bo redaktorki używam wybiórczo, to znaczy tylko wtedy, kiedy mówię o feminatywach, żeby pokazać absurdalną sytuację, w której znajduje się nasz język i pokazać, że pewne rzeczy nas dziwią, bulwersują, a rzeczy dokładnie takie same, tylko w drugą stronę, analogiczna sytuacja tylko w drugą stronę, nam zupełnie nie przeszkadza, prawda? Więc po to jest redaktorka, nauczycielka. Na co dzień jednak tego nie używam, aczkolwiek zdarza się mi mówić na przykład, że powiedziałyśmy, bo no mam na przykład w moim pokoju w redakcji, znaczy nie w moim, w naszym pokoju w redakcji siedzą jeszcze 4 redaktorki, w związku z czym no, mamy tam więcej kobiet. Nie wiem, dlaczego mam je językowo sprowadzać do mnie, do męskości. Powiedziałyśmy, prawda, coś tam ustaliłyśmy i ja się mogę jak najbardziej tutaj dostosować do tej większości.
Ale tak właśnie cię przedstawiono, kiedy wchodziłeś na scenę na pewnie już bardzo osławionym TEDxie. W ogóle to wideo chyba wystrzeliło w kosmos jakoś tak w chwilę, prawda?
No ono dość szybko poszło, to prawda.
Czwarty najchętniej oglądany TEDx na świecie przez chwilę.
Chyba piąty, ale faktycznie był gdzieś tam wysoko. Ono wystrzeliło, tak zostałem zapowiedziany, bo tak też poprosiłem kolegę Kamila, to nie jest tak, że on mi coś narzucił tutaj, tylko było to ustalone. I to faktycznie po prostu ustawia w pewien sposób dyskusję o tych formach rodzajowych.
Dopiero po twoim tezie tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, co ja mam w zakładce o mnie na stronie. I mam psycholog do teraz. I nie wiem, dla mnie zrobiłeś niesamowitą robotę, dlatego że podjąłeś temat, który jest owszem kontrowersyjny, ale jest też niewyobrażalnie nudny dla wielu osób. Podjąłeś go w taki sposób, że chce się słuchać, chce się dosłuchać do końca i zostawiasz pewien niepokój nawet u osób, które mówią, czy myślą sobie jasne, feminatywy jasne, jakby no problem, ale ja na przykład nie potrafiłam nigdy sensownie uargumentować tego dlaczego. To znaczy dla mnie argument taki, że jeżeli ktoś sobie życzy, żeby się do niego zwracać w ten sposób, to nie widzę przeszkód. Natomiast to, co zrobiłeś ty, czyli odniosłeś się do przeszłości języka polskiego, zaznaczyłeś bardzo jasno, wbiłeś tę chorągiewkę po 45, co się z językiem polskim stało, było dla mnie, przyznam szczerze, wstrząsające. Nawet sobie zapisałam jedno zdanie, które dla mnie było bardzo ważne z twojego wystąpienia. Cytuję, uwaga, Maćka. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy traktować świat tak, jakby się narodził razem z nami. Jakby przed nami nie było niczego, a to, co znamy, byłoby ostatecznym punktem odniesienia. To zdanie jest bardzo ważne nie tylko w kontekście języka, ale w ogóle w kontekście naszej tożsamości, pracy nad sobą właściwie w każdym aspekcie naszego życia. Ale czy zechciałbyś dla tych słuchaczy, którzy jeszcze jakimś cudem nie mieli przyjemności obejrzeć twojego TEDa, pokrótce nam opowiedzieć o tym, jak to było, jaka jest historia tego, że te feminatywy były oczywiste w pewnym momencie, potem nagle przestały być i teraz pojawia się...
teraz są nową modą.
Tak, a teraz są nową modą właśnie.
Ja najchętniej odeślę tutaj tak naprawdę do TEDa, bo ten TED, gdybym miał to zrobić pokrótce, to jeszcze bym tę sprawę uprościł. Ten TED w ogóle jest taką esencją, tam wypadła cała masa rzeczy, dlatego że ja mam ten, Jezu, użyję górnolotnego słowa, wykład przygotowany na godzinę 15, powiedzmy, a w pierwszej wersji on miał 3,5 godziny.
Nagraj to, błagam.
Znaczy, ja to robię, jak ktoś zaprasza mnie, żebym mówił o feminatywach, to wtedy mówię o tym zdecydowanie szerzej, bo jest tam mnóstwo aspektów, których ja nie miałem szansy poruszyć na tym TEDzie, prawda? Kwestia homonimii, czyli tego, że na przykład pilotka to czapka, prawda? Kwestia tego, czy to są zdrobnienia, spieszczenia, powiedzieliśmy profesjonalnie deminutywy, hipokorystyki, czy ten proces historyczny też jest bardziej skomplikowany oczywiście niż ja tam byłem w stanie to przedstawić, ale maksymalnie upraszczając, syntetyzując sprawę, jest tak, że feminatywy dla języka polskiego są naturalne, były w języku polskim od zawsze, a nawet przed tym, jak język polski się narodził, bo były w języku prasłowiańskim, prawda? Dlatego też widzimy feminatywy i w czeskim, i słowackim, ukraińskim i tak dalej. No i naturalnie w tym języku występowały, oczywiście ich frekwencja zwiększyła się, kiedy kobiety wywalczyły sobie dostęp do wielu zawodów. Zaraz po wojnie nie widzimy ogromnego spadku feminatywów, dlatego że w pierwszym okresie to władzy pasowało, po czym w latach 50. zmienił się klimat i te feminatywy na różne sposoby zostały, zaczęto po prostu rugować z języka. głównie z zawodów zmaskulinizowanych albo zawodów prestiżowych. No i, bo też możemy się zastanawiać, prawda, czy jeżeli jest tak, że feminatywy były od zawsze, dzisiaj ich nie ma, może naturalna ewolucja i po prostu przestały nam być potrzebne i nie korzystamy z nich, tak samo jak nie korzystamy ze słowa waćpanna. No ale nie, tutaj
czasami
jest...
Czasami się korzysta.
Czasami się korzysta, tak. Tutaj jest tak, że ta ingerencja, zaszła ingerencja w język, zupełnie nienaturalna. A feminatywy, co pokazują wszelkiego rodzaju badania, wystarczy przyjrzeć się korpusowi języka polskiego, po 89 roku, kiedy ustał ten nacisk, ucisk językowy, to feminatywy zaczęły naturalnie do języka wracać. Dlaczego? Dlatego, że język zaczął wracać sam na naturalne tory, po prostu. No, mamy język fleksyjny. I te feminatywy, argumentem za tym, żeby ich używać, nie jest to, że one były od zawsze, tylko to, że jest istnieje uzasadniona potrzeba społeczna. Po prostu tego, to raz. Dwa, nie ma żadnego obowiązku używania feminatywów. Nie chce się ich używać, niech się ich nie używa. Problem pojawia się wtedy, kiedy my nie używamy feminatywów, ktoś ich używa, a my atakujemy tę osobę za to, że ona dokonuje wyboru językowego, do którego ma pełne prawo. I ja też dlatego obśmiewałem tamte zarzuty, obśmiewałem błędy na przykład, mimo tego, że, no właśnie, nie obśmiewałem błędów, bo same błędy nie są żadnym powodem do wstydu, to jest naturalna rzecz, że popełniamy błędy. Na pewno my dzisiaj tutaj popełniliśmy już ich co najmniej kilka, aczkolwiek sytuacje, w których ktoś kogoś atakuje, bo mamy do czynienia z atakiem, za poprawne formy językowe, których ktoś ma ochotę po prostu użyć, to jest po pierwsze niedopuszczalne, a po drugie, jeżeli w trakcie tego ataku wchodzenie w buty nauczyciela, nauczycielki samemu się wali byki, no to już mamy do czynienia z sytuacją komiczną, więc tego typu agresję obśmiewałem tam.
To mam takie w takim razie pytanie, jeżeli jakby zajrzałeś dogłębniej w tę historię, to i przepraszam, że może tak do jakby chęci przykładu to sprowadzę, ale czy mamy jakąś wiedzę na to, czy to wyglądało tak, że jakieś takie, wiecie, tłuste wieprze po prostu komunistyczne siadały na jakimś spotkaniu i decydowały, ej, guys, musimy przestać w ogóle, musimy zacząć promować to, żeby kobiety nie miały formy żeńskiej. Bo skoro język jest, jakby na czym polegała dokładnie ta kontrola? Wiem, że sam nacisk jakiegoś tam, jakby to, jakiego słowa użyć, reżimu, czy państwa, po prostu okej, ale jak to się fizycznie wydarzyło?
To znaczy jest tak, że no oczywiście nie mamy, nie wiem, tajnych dokumentów ze spotkań, gdzie ktoś tak sobie ustalił.
Jakaś rada języka przyszła, nie? Teraz nie.
Ale mamy szereg dokumentów, które nam pozwalają na rekonstrukcję tego procesu. I to jest tak, że no, takie dwa najważniejsze, powiedziałbym, dokumenty, tylko jeden z nich jest językowy, bo jeden jest absolutnie społeczny. To znaczy w roku 51, kiedy już kobiety przestały być tak potrzebne na rynku pracy, bo przecież już Polska została odrobinę odbudowana, wydano rozporządzenie Rady Ministrów o zawodach zabronionych kobietom.
Ochrony macierzyństwa?
Tak. Ponad 100, tak, ponad 100 zawodów zostało wykluczonych. Po prostu kobiety nie mogły ich wykonywać. Górniczki, hutniczki na przykład nie. Ale również nie mogły kierować samochodami dostawczymi czy autobusami, prawda? I w ten sposób naturalnie naturalnie pod kątem językowym. Z zawodów zmaskulinizowanych zniknęły kobiety, prawda? Bo nie było język odpowiada na potrzeby. Jeżeli nie ma kobiet, które kierują samochodami dostawczymi czy autobusami, no to nie mamy kierowczyń, nie mamy automobilistek, nie mamy szoferek, prawda? Naturalne to jest z językowego punktu widzenia.
Szoferkę mamy, tylko coś innego znaczy.
No tak, ale to nam nie przeszkadza, prawda? Bo homonimia ponownie, no pilot też znaczy urządzenie do przełączania kanałów. A jak ja krzyknę, że potrzebny mi adwokat, to nie wiadomo właściwie, czy mam...
Wyobraziłem sobie ciebie rzucającego pilotem typu człowiekiem.
Tak, tak. No ale właśnie krzykniemy adwokat i nie wiadomo, czy chodzi nam o to, że mamy problem natury prawnej, czy też chcemy się wprowadzić w nastrój bajeczny przy pomocy likieru jajecznego. Ale no poza tym, że oczywiście tego problemu nie ma, bo słowa umieszczamy w kontekście. Jeżeli ktoś mówi, że idę się spotkać z reżyserką, a ktoś go zapyta, że z pomieszczeniem, to naprawdę musi się opierać na jakiejś głębokiej, złej woli. woli. Tak czy siak te kobiety nam zniknęły z zawodów zmaskulinizowanych w sposób z językowego punktu widzenia naturalny. No widzimy, że ze społecznego nienaturalny, bo zostało to rozwiązane ustawowo. No a potem mamy drugi dokument. W 1957 roku została wydana rekomendacja profesora Klemensiewicza, gdzie zalecono odejście od, jak sam profesor Klemensiewicz napisał, od wiecznej, tradycyjnej formy, wedle której kobiety mają charakteryzującą nazwę żeńską, ale zostawiamy nazwy żeńskie w przypadku zawodów uznawanych za niższe. Zostawiamy.
Czyli tudzież... faktycznie był taki...
Tak, tylko to oczywiście nie miało... Moment. To nie miało mocy prawnej, to była rekomendacja, tylko aha, trzeba pamiętać, że ona została umieszczona w języku polskim. To było czasopismo, w które w dużej mierze ustawiało również to, jak język był nauczany w szkołach, na przykład. No i to była bardzo, bardzo poważna rekomendacja, prawda? Oczywiście nie jest też tak, że te formy, które są bardzo, bardzo niezgrabne i z którymi walczyli przedwojenni językoznawcy, czyli na przykład pani doktor, że ich przed wojną nie było. One faktycznie narodziły się dość późno, bo na początku XX wieku i spotkały się z ogromnym sprzeciwem językoznawców, językoznawczyń, ale marginalnie jakoś tam istniały. Nawet powstał taki film, pani minister tańczy chyba się to nazywało, ale one osadziły się w języku i zdominowały tę żeńskość dopiero za komuny, kiedy wypchnięto siłowo te formy feminatywne.
Właśnie rozmawialiśmy, a propos pani doktor, dosłownie przed twoim przyjściem, że to jest niesamowite, że po dziś dzień na uczelniach używa się bez żadnego problemu, intuicyjnie, mechanicznie słów na przykład takich jak doktorantka, ale w momencie, jak tylko ta doktorantka się doktoryzuje, to już jest panią doktor.
To już nie wypada. Ta żeńskość to już jest zbyt niepoważna, nie licuje z powagą tytułu naukowego,
niesamowite,
prawda?
Niesamowite to jest.
No ale ja znam dziewczyny, które absolutnie nie znoszą, nawet nie, że dobra, nieważne, tylko po prostu nie znoszą feminatywów i co więcej, na przykład upierają się cały czas, pozdrawiam tę piarę, którą znam, że ona jest dyrektorem. Ona nie jest dyrektorką.
Udało nam się w języku związać na, mam nadzieję, że tylko na chwilę, ale też ja mam taką nadzieję, ale kiedy patrzymy na wzrost...
I że to nie brzmi, o, sorry. Tak,
no ale to jest, przepraszam, no mniej może nie brzmieć, mogą nie brzmieć raj stopy, prawda? Raj dla stóp, kto to wymyślił? No przecież to jest absurdalne. Ale...
Wszyscy wiedzą, że to piekło.
Dokładnie tak. Znaczy, dobra, ja może nie wiem, bo nie noszę na co dzień, muszę kiedyś sprawdzić. Tak czy siak, no argument mnie nie brzmi jest, no nie jest argumentem poważnym, umówmy się. Ja rozumiem to, że kobiety niektóre chcą być określane przy pomocy maskulatywu, no bo przez lata wmawiano nam, że tak jest lepiej i mamy poczucie, że...
I że to jest niepoważne.
Tak, żeńskość jest gorsza, prawda? To jest taki trochę syndrom sztokholmski. Aczkolwiek...
Przepraszam, bo ja będę zamordowany po tym odcinku, jak ty piara przesłucha.
Aczkolwiek ja oczywiście bym szanował wolę drugiej osoby. Jeżeli ktoś chce, żeby go nazywać prezesem, pani chce, żeby nazywać ją prezesem czy panią prezes, to ja nie mam absolutnie żadnego prawa narzucać jej formy, która mnie bardziej odpowiada, bo to jest forma, która ją definiuje. Ona ma się z tym dobrze czuć, prawda? Więc tutaj kierujemy się zasadami empatii. To jest trochę tak, jakbym ja powiedział wam, żeby się do mnie nie zwracać per Maciusiu, bo tego nie lubię, a wy konsekwentnie byście do mnie mówili, a Maciusiu, posłuchaj. No i wtedy jedna ze stron, i to nie jestem ja, wychodzi na...
często zdarza.
Wychodzi na stronę bardzo niekulturalną, prawda? No, więc owszem, szanujemy zawsze wolę drugiej strony. Nawet jeżeli nas to boli, no bo mnie na przykład jako polonistę z uchem delikatnie wyczulonym na melodię języka, no boli, jak słyszę, że doktor powiedziała, no... Doktorka powiedział, prawda? Jest równie sensowne. Albo ja powiedzieliśmy, bo tutaj tam mamy zaburzenie związku zgody ze względu na rodzaj, tutaj mamy ze względu na liczbę. No, związek zgody polega na tym, że to wszystko nam się spina.
Ja powiedzieliśmy, to już by podchodziło pod jakieś tam zaburzenie.
Ale nie, jeszcze od zaimki. Co sądzisz o zaimkach, jak to jest? Oni, one, onny? Nie.
O Boże, rozmawialiśmy o tym ostatnio z Trzciną, bo ja jako boomer nie do końca rozumiem to, co... tę kalkę językową na Instagramie, kiedy się trzeba tam zaraz pod imieniem i nazwiskiem jest właśnie she they.
Ja myślę, że to też jest kwestia właśnie jakiejś takiej empatii. To znaczy język polski w ogóle, w języku polskim z formami neutralnymi mamy duży, duży problem, bo język angielski jest arodzajowy od setek lat.
I to tam ma sens. To jest jakby poprawna konstrukcja językowa.
A u nas mamy właśnie język oparty na binarnym podziale świata, powiedziałbym. No tylko, że okazuje się, że tak twierdzą naukowcy i tak dalej, że ten świat jest mniej binarny niż nam się wydaje. I ja na przykład pod kątem powiedzmy kulturowym mogę tego do końca nie czuć, bo zostałem wychowany w innym porządku, ale przyjmuję, że to jest moja kwestia. To znaczy, że ja czegoś nie rozumiem, nie muszę rozumieć. Tak samo jak nie rozumiem tego, czym są kwanty. Wiem, że coś takiego jest, było na fizyce, ale cholera, no nie ogarniam. Przyjmuję, że tutaj też czegoś mogę nie rozumieć, że świat jest bardziej skomplikowany niż się mi wydaje, więc obecność tych osób w języku jak najbardziej wydaje się mi jest potrzebna. To znaczy język reaguje na potrzeby i ja nie widzę potrzeby ponownie, by... Nie, inaczej. Ja nie uważam, żeby język miał być narzędziem wykluczania kogoś. Aczkolwiek nie mamy w tym momencie jednoznacznych odpowiedzi, jak włączać te osoby, prawda? W kontakcie jeden na jeden to jest stosunkowo proste. Powiedziałbym, że bardzo proste. Można zapytać osoby, jak się do niej zwracać i zwykle nie jest to odbierane jako faux pas. Ale można to zrobić jeszcze prościej, to znaczy zrobić to o nas, prawda? Ja w tym momencie podaję ręce. Maciek, jestem redaktorem. I w tym momencie wiesz, jak się do mnie zwracać i co więcej, wiesz, jakiego rodzaju używam, prawda? Maciek, jestem mężczyzną, bo użyłem rodzaju męskiego. Mogłaby tutaj siedzieć osoba niebinarna i by powiedziała, Rico, jestem osobą redagującą. I w tym momencie ja wiem, jak się do tej osoby zwracać, prawda?
Ty osobo? Wtedy musisz się zwracać?
Ty Rico, ale używamy osobatywów faktycznie, mówiąc o tej osobie, na przykład.
Czyli nie powiedziałbyś, idę z nim, tylko idę z tą osobą.
Idę z tą osobą,
albo
tak.
Z Rico.
Albo idę z Rico. Po prostu. Tak, no. Respektowałbym te prośby, mimo tego, że no, nie jest to dla mnie do końca naturalne, bo językowo jestem osadzony w czymś innym, ale wydaje się mi, że jak najbardziej powinniśmy szanować innych prawo do samostanowienia językowego. Z tymi ona przeniesionymi, to ja myślę, że to jest takie... To jest próba pokazania tym wszystkim osobom niebinarnym, że słuchajcie, dostrzegamy waszą obecność w języku. My pokazujemy, że to jest normalne, żeby odchodzić również od tego porządku. To znaczy, jeżeli my manifestujemy, że to jest widoczne, tak, że jest widoczny inny świat niż ten binarny, to wy też możecie się w nim dobrze czuć. Więc ja bym to traktował w ten sposób chyba.
To jest niesamowite, bo bardzo, a w zasadzie identycznie to wygląda i można taką kalkę przyłożyć, dokładnie to, co mówisz, bo mówisz cały czas o osobach niebinarnych, ale na przykład osoby transpłciowe muszą z tym dealować przez cały czas i są narażone na to, że mimo nawet uprzejmych próśb, proszę, no, jakby czuję się mężczyzną, będąc kobietą, czuję się mężczyzną, mów do mnie jak do mężczyzny, bo nie wiem, jestem na przykład w procesie tranzycji albo myślę o tym cokolwiek, już potem to jest w zasadzie nieważne, bo prosisz, jakby informujesz kogoś o tym, że chcesz być nazywany tą drugą, że tak powiem, stroną.
Tak, no ale właśnie, że my musimy się tego, znaczy, że my musimy, że te osoby muszą się tego domagać, to jest jednak chyba sytuacja nie do końca naturalna. To znaczy, oczywiście, myślę, że naturalnym jest dla nas, że oceniamy ludzi jakoś tam, tak jak książki po okładce, prawda? I ja zwracam się do was poprzez proste rozpoznanie cech płciowych, powiedziałbym. Mogłoby być tak, że w sposób nieadekwatny. No i wtedy, jeżeli któreś z was by mi zwróciło uwagę, no to faktycznie kwestią podstawowej kultury jest uszanowanie tej prośby. Jeżeli jest tak, że ja bym tego nie szanował, no to już właśnie nie jest fajne. To jest ten sam przykład z Maciusiem, prawda? No, respektujemy tego typu prośby.
I już przechodzimy od problemu tak naprawdę językowego do...
Kwestii empatii.
Empatii i kultury osobistej.
Szacunku dla drugiej osoby. Tak, ta kwestia niebinarności w języku w ogóle jest dość skomplikowana, bo właśnie w języku polskim nie mamy prostych rozwiązań. Tych rozwiązań się pojawiło mnóstwo, bo mamy osobatywy, mamy neutratywy, mamy dukaizmy, mamy formy z X-em, z podłogą i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie...
No, i z X-em, pytałem cię o to na...
No wiem, albo to się na przykład sprawdza w piśmie, ale w mowie i już nie bardzo.
Tak, i w hiszpańskim tak samo. Dokładnie to w Hiszpanii jest używane forma X na końcu.
Czekaj, Maciek, bo ja jeszcze procesuję. Powiedz mi, błagam, jak Rico powiedział, że jest ono, ona, ona.
To Rico powiedziało.
Rico powiedziało. A jak szliśmy, czy szłyśmy?
Szłośmy też może być, na przykład. No, albo osoby szły. Ale no to jest tak, że nie mamy tych rozwiązań, jest mnóstwo koncepcji różnych. Ja w pierwszym odruchu, jak sobie myślałem o tym, bo też właśnie językoznawcy, językoznawczynie, ludzie zajmujący się ogólnie językiem, no nie do końca powinni projektować tutaj język, prawda? Język jest żywym tworem i on sam sobie radzi. Powinni obserwować ten język i wtedy go normatywizować. Mhm. Ja miałem takie poczucie, jak myślałem sobie na samym początku o niebinarności, o inkluzywności językowej właśnie w kontekście osób niebinarnych, że to, że tych koncepcji jest tak dużo, stanowi bardzo duży problem, dlatego że żadna z nich nie jest w stanie się w języku osadzić. Ale ta sprawa jest jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana. To znaczy grupa osób niebinarnych nie jest grupą jednorodną, po pierwsze. Po drugie, w związku z tym, że nie ma określonego, konkretnego schematu słowotwórczego, tak jak mamy konkretne schematy w przypadku feminatywów, bo są to formy tradycyjne dla polszczyzny, to różne osoby różnie o sobie mówią, próbując różnych rzeczy. I dlatego pojawia nam się wiele koncepcji. Która z nich wygra, która się osadzi, trudno jest to stwierdzić i moim zdaniem trzeba czekać.
Kultura to zweryfikuje, tak?
Tak, a tak to właśnie wykazywać się empatią wobec rozmówców, rozmówczyń, osób, z którymi rozmawiamy.
Błagam też, pomóż mi w jednym, bo procesuję nianię. To jest totalnie sfeminizowane.
Może być ten niań albo ten nianiek również.
Niań albo nianiek, a przedszkolanka?
Ten przedszkolanek.
Przedszkolanek. Mhm. Myślałam, że przedszkolarz.
To też ładne.
Osoby zajmujące się tą...
Pani niania. Pan niania, Jezu. Pan niania.
Osoby pracujące na tym stanowisku najczęściej chcą, żeby mówić o nich nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczyciel wychowania przedszkolnego, żeby podkreślać, że to ten też aspekt nauczyciel pedagogiczny, prawda? Aczkolwiek no wiadomo, że w mowie takiej luźnej my dążymy do tego, żeby język był ekonomiczny, więc nie będziemy korzystać z tego tak samo, jak nie będziemy mówili nauczyciel edukacji podstawowej z zakresu języka polskiego, tylko mówimy polonista, prawda? Więc tutaj też mówimy przedszkolanek.
No ale pani prezes, tutaj ekonomika nie działa.
No nie, no prezeska jest bardziej
czasami
ekonomiczną.
Wydajemy po prostu dużo hajsu.
Tak, prezeska jest dużo bardziej ekonomiczną i dużo bardziej precyzyjną formą. Zgadza się.
A czy jest jeszcze coś takiego jak Rada Języka Polskiego, taki oficjalny organ?
Jest i na temat feminatywów też się wypowiadał.
No właśnie, bo sobie wyobraziłem, że oni pewnie tam teraz albo, i chciałem o to zapytać, czy wiesz, czy rwą włosy z głów, czy w ogóle są przerażeni tym, co się dzieje i jak na przykład takiego twojego TEDa posłuchali, to zrobili, o mój God, stary, zamieszałeś nam w ogóle wszystko.
To jest tak, że po pierwsze, Rada Języka Polskiego, my traktujemy jej rekomendacje jak wyroki. To nie są wyroki. Rada Języka Polskiego nie ma mocy normatywistycznej.
Ona może niech płoną.
Doradzać. Oni o tym doskonale wiedzą. I to jest tak, że mamy tak naprawdę trzy stanowiska Rady Języka Polskiego dotyczące feminatywów. Najstarsze dotyczy tylko i wyłącznie sędziny. Jest to stanowisko, które się zdezaktualizowało lata temu, bo jest chyba z roku 2002, więc już nie możemy w ogóle na nie spoglądać w tej materii. Potem jest stanowisko z roku, albo 2005, nie pamiętam. Nieważne, w każdym razie stare.
Dawno.
Potem mamy stanowisko z roku 2012, gdzie Rada Języka Polskiego bardzo sceptycznie podchodziła do feminatywów, ale w roku 2019 zweryfikowała to stanowisko i zaleciła jak najpowszechniejsze, jak najszersze stosowanie żeńskich form rodzajowych, dlatego że dostrzega uzasadnioną potrzebę społeczną ich używania właśnie.
Widzisz, mają drive, jadą na desce po prostu na fali.
Super, na tej nowomodzie. Nowa moda to był jeden z przykładów, bo tak już któryś raz to mówię, to był jeden z przykładów właśnie w czasie TEDxa. Super.
Obejrzyjcie
piękny neologizm.
Tak,
piękny neologizm, tak.
Tak, mogę?
Proszę.
Bo ja, dla mnie jest ważne to też, co powiedziałeś o tym, że mamy problem, dlatego że jesteśmy nieosłuchani z różnymi rzeczami. Tak jak mamy problem, kiedy Polacy, homogeniczny, biały, katolicki kraj widział w dawnych czasach kogoś o innym kolorze skóry albo innym wyznaniu. Myślę, że do dzisiaj wiele osób ma z tym problem.
Absolutnie.
Tak samo jest z językiem. I pamiętam, że powiedziałeś, że po prostu istotne jest dokładnie to, co powiedziała Rada Języka Polskiego, czyli to, żeby używać jak najczęściej, żeby społeczeństwo się osłuchało, ale któryś z rozmów, które słuchałam, w którymś ze swoich wywiadów powiedziałeś, że użyłeś takiego przykładu, że dzieci naturalnie używają tych feminatywów, mają tę intuicję językową, ale też użyłeś takiego ważnego przykładu, kiedy dzieciom wydawało się polecenie narysuj naukowca, a narysuj osobę, która zajmuje się nauką.
Tak, bo to jest tak, że język ogólnie naprawdę w pewien sposób determinuje to, jak postrzegamy rzeczywistość, prawda? I my się umówiliśmy lata temu, że rodzaj męski jest generyczny, czyli obejmuje obie płci. Jeżeli mówię dziennikarz, to mogę mówić o każdym. Ale wszelkie badania pokazują, że tak nie jest. Po prostu. No i to badanie, również przeprowadzone badanie na zasadzie narysuj naukowca, to jest badanie inspirowane badaniem Davida Chambersa, pokazuje, że jeżeli był użyty maskulatyw, no to zdecydowana większość dzieci rysuje chłopca. Jeżeli użyto formy neutralnej, to już się formy neutralnej, czyli na przykład osoba zajmująca się nauką, to już te procenty rozkładają się zupełnie inaczej. Nagle dziewczynki na przykład w większości rysują kobiety, z którymi mogą się utożsamiać, prawda? Faktycznie jest tak, że jak zapytamy sześciolatki na przykład, czy ona chce być pilotem, to najpewniej spojrzy na nas jak na idiotę, bo zapyta, ale jak to, jestem dziewczynką.
Moja córka dwuletnia dokładnie tak samo robi, dokładnie, totalnie nie uznaje, że jak można do niej mówić.
Naprawdę?
Ale bo dzieci podążają za logiką języka i dla dziecka jest trudne do zrozumienia, że żeby wykonywać jakiś zawód, ono musi zmienić płeć, po prostu. No i to
so easy.
Tak, a potem idą do szkoły, no i tam zaczyna się już problem, prawda? No bo w podręcznikach są właściwie tylko nazwy męskie, prawda? I od małego się nam wiąże potem w szkole tę żeńskość z gorszością. No i potem już nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych form. Odzwyczaja się nas od nich.
Potem się mówi męską. Ksiądz. A jeszcze o troszeczkę inny temat chciałem cię zapytać. Czy ciebie wkurzają anglicyzmy i to, że w polskim tyle jest angielskiego?
Nie, absolutnie nie. To znaczy w polskim języku jest mnóstwo innych języków, jak w każdym języku funkcjonującym są inne języki. Szacuje się, że w języku polskim jest od 25 do 75% zapożyczeń, w zależności od tego, czy szukamy tylko zapożyczeń właściwych, czy też zapożyczeń hybrydowych, semantycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest tak, że na przykład to jest taki przykład, którego często używam na szkoleniach językowych również. Pojawiły nam się jakiś czas temu te fantastyczne urządzenia, tutaj też takie stoi, prawda, na których można grać w gry, ale również korzystać z różnego rodzaju dobrodziejstw, na przykład internetu. No i one się nazywają komputerami, prawda? No i mieliśmy, zawsze mamy jakiś taki purystyczny, naiwnojęzykowy blok, który mówi, że nie można używać żadnych zapożyczeń, to jest niszczenie języka polskiego, więc pojawiła się również opcja, żeby nie mówić komputer, tylko licznica, prawda?
To blisko ulicznicy.
Ale to jest takie, powiedziałbym, właśnie niezbyt przemyślane.
No bo licznik też nie.
Ale licznica też jest zapożyczeniem, tylko jest zapożyczeniem semantycznym, bo komputare to jest z łaciny obliczanie, liczyć, prawda? Więc zapożyczamy sobie znaczenie. Zamiast słowa. No ale to już nie jest problem, prawda? Ludzie chcą bronić bardzo, no nie wiem, deadline taki straszny, bo mamy termin. Słyszałem, możemy używać polskiego termin. Po pierwsze, to nie znaczy tego samego. Termin możesz mieć pierwszy, drugi, trzeci.
Dokładnie.
Deadline jest ostateczny, prawda? To już mamy ostateczny termin. Zamiast deadline'u robi nam się mniej ekonomiczna
to
forma.
Zależy jeszcze, który klient.
Tak. Ale robi nam się mniej ekonomiczna forma. Dwa, bronisz zapożyczenia przed zapożyczeniem. Termin jest zapożyczeniem z łaciny również, tylko że nie traktujemy go jako zapożyczenia już, bo się nam osadził w języku. I takich rzeczy mamy całe mnóstwo. Uważam, że walka z anglicyzmami to jest walka z wiatrakami. Język się musi rozwijać, musi się zmieniać. Nie znam żadnego języka, który umarłby przez to, że się zmieniał, że upowszechniały się formy, które były uznawane za błędne na przykład i stawały się poprawnymi, że zapożyczał słowa z innych języków. Znam za to parę języków, które są dzisiaj martwe, dlatego, że się nie rozwijały, nie ewoluowały, prawda? Mm. Nie korzysta się dzisiaj z łaciny albo ze starogreckiego, no bo umierały nam te języki. Bo
Czarny chce wprowadzić do szkoły podstawowej łacinę. Chyba zabiję tę rozmowę tym nazwiskiem, sorry.
Ale nie, jak myślę o ministrze Czarnku, to też sama łacina mi przychodzi do głowy, naprawdę. Bym rzucał łacinę.
To prawda.
Momencie.
To na koniec chciałem ci jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że masz jeden z najfajniejszych tatuaży ever. Ten tatuaż mówi wziąć.
Jest piękny.
Tak, ale bo to też jest taka właśnie kwestia poprawności, prawda? My traktujemy poprawność językową, sprowadzamy poprawność językową do poziomu błędologii i atakujemy ludzi za błędy. Jezu, przed chwilą był opublikowany przez Nadwyraz i Polszczyznę.pl taki raport o najczęściej popełnianych błędach językowych w internecie. Który to raport jest niezwykle szkodliwą nieprawdą. To znaczy przede wszystkim jest tam bardzo niejasna metodologia. Nie wiadomo w ogóle z jakiej definicji błędu korzystano, bo błąd to jest nieświadome odstępstwo od normy językowej. Czyli jeżeli ja teraz mówię wziąć chciałbym, mówię to świadomie, wchodzę w pewnego rodzaju konwencję, to nie jest błąd. Mogę mówić obosche. I to też nie jest błąd, prawda? Tylko innowacja językowa, która nawiązuje do czegoś tam. Możemy amelinium, prawda, tutaj mieć. I to jest intertekst kulturowy, prawda? No i jest to raport, który w ogóle działa na takiej zasadzie, że po prostu zlicza wyrwane z kontekstu słowa. Więc na przykład pisane już przez SZ liczy jako błąd, mimo tego, że to młodzież najczęściej robi specjalnie. Ironicznie, prawda? Na przykład zlicza wziąć jako błąd językowy. Wziąć jest oficjalnie błędem językowym, choć tak naprawdę nie ma to za bardzo uzasadnienia systemowego ani uzualnego, ale to jest temat na kolejną rozmowę. No, ale jeżeli ja w internecie teraz napiszę, że nie powinno się pisać wziąć, tylko wziąć, to nabiję wynik przyszłorocznego raportu, bo oni to policzą jako błąd, który popełniłem. I w ten sposób dochodzimy do w ogóle do sytuacji, w której raport językowy generuje fantastyczny wynik przyszłorocznemu raportowi, dlatego że wszyscy komentują ten raport i mówią, że najczęściej popełnianym błędem jest na przykład wziąć i multum osób to napisze i w przyszłym roku wszystkie te słowa zostaną policzone jako błędy.
To może AI się tym zajmie i nie będzie już liczyła jako
błędy. Rozmawialiśmy właśnie o tym, o ChatGPT i pisaniu wypracowań przez ChatGPT.
No jest to odrobinę niepokojące zjawisko, ale na szczęście na ten moment, jak czytałem te wypracowania, to są takie wypracowania maksymalnie trójkowe, prawda?
Ale widzisz, ja słyszałem rozmowę, w której nauczyciele mówili, że to się robi coraz większy problem, bo wypracowania są tak napisane, że nie jesteś w stanie odróżnić, czy uczeń napisał na przykład połowę tego, albo trzy akapity, a reszta jest po prostu dopisana przez czat i się robi podobno duża gimela z tym w szkole.
No to faktycznie może być problem. Ja myślę, że na rynku pracy też może być tak, że zostaną osoby wybitnie kreatywne, prawda, a jakieś takie ChatGPT, czy w ogóle sztuczna inteligencja będzie zastępować coraz bardziej osoby zastępowalne, tak bym powiedział, w kontekście zawodowym, jak o Boże, okropnie to brzmi, co powiedziałem.
A ciekawe, jakby, co by wyskoczyło z ChatGPT, gdyby się wpisało na przykład pierwszą zwrotkę albo kilka linii jak pana Tadeusza. Ciekawe, jakby dalej napisał historię.
Ale jestem pewien, że nie zrobiłby tego odpowiednio dobrze, to znaczy, bo Mickiewicz jest tutaj w ogóle absolutnie fenomenalnym przykładem geniuszu, tak? To znaczy, ja wiem, że nam szkoła niszczy Mickiewicza, ale pod kątem teorii literatury, poetyki, jak sobie zbadamy przy pomocy tych narzędzi, Jezu, to był facet, który miał taki łeb, takie ucho, Mamy takie narzędzie na przykład w poetyce jak analiza samogłoskowa. Ja z tego czasem korzystam do projektowania emocji czytelniczych, że tak powiem, w pracy redaktorskiej, bo jak sobie poużywamy konkretnych głosek, to jesteśmy w stanie sprawić, że człowiek będzie odczuwał konkretne emocje. I oczywiście, że Mickiewicz na przykład tego typu rzeczy na pewno nie robił świadomie, że on sobie przeprowadzał analizę samogłoskową, bo umówmy się, że analizę samogłoskową, chociaż jest to wspaniałe narzędzie, musiał wymyślić jakiś znudzony, sfrustrowany polonista po prostu. Ale Mickiewicz miał po prostu genialne ucho, które to usłyszało. I jak sobie popatrzymy na dzieła Mickiewicza, poczytamy sobie jego wesołe dzieła i przeprowadzimy analizę samogłoskową, która, uwaga, polega na tak genialnej rzeczy i tak głupiej rzeczy równocześnie, że wywalamy z tekstu wszystkie spółgłoski i czytasz tylko samogłoski. I jak sobie poczytasz jego wesołe wiersze jakieś, to jest a i e u i u. A jak poczytasz wersję rzeczy smutne, to jest oe, wow, wow. I on na pewno tego nie robił, ale ucho geniusza słyszało. I faktycznie jesteśmy w stanie na przykład robić tak, że piszemy rzecz wesołą, ale my sobie projektujemy to tak, żeby były tam właśnie au, i ludzie będą czuć dysonans, nie będą wiedzieć dlaczego. Dlatego, że na poziomie semantycznym dostają treści pozytywne, a na poziomie emocjonalnym intonacja ciągnie ich w dół,
oj.
Prawda? No, no ale bo na przykład nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo właśnie to jest takie projektowanie, odejdę od analizy samogłoskowej, ale to jest ta taka zabawa językiem, nie jesteśmy w stanie powiedzieć futerko w sposób groźny, prawda? Bo jest tak futerko, no nie. No i tak się można tym bawić, żeby projektować ludzi jakieś emocje.
Basia akurat brała łyka wody.
O nie, futerko! Maciek, dobra, ostatnie już pytanie. Nigdy cię stąd nie wypuścimy. Totalna prywata. Jak to jest pracować jako redaktor, wydawać książki albo maczać palce w wydawaniu książek w społeczeństwie, gdzie to czytelnictwo nie jest na wymarzonym poziomie?
No, ja myślę, że w tym momencie jesteśmy akurat... żeby się nie powtórzyć, powiem inaczej. Teraz jesteśmy akurat w całkiem dobrym momencie, to znaczy młodzi ludzie bardzo, bardzo dużo czytają. Naprawdę mamy wzrost ogromny czytelnictwa wśród młodych ludzi na targach książek. Widzimy największe kolejki do autorów young adultowych i autorek young adultowych. Te wskaźniki szaleją i to są przyszli czytelnicy, czytelniczki literatury pięknej w dużej mierze. Więc ja myślę, że literatura ma dużo lepszą przyszłość, niż nam się jeszcze chwilę temu wydawało. Poza wszystkim uważam, że ta taka zabawa językiem, o której mówiłem też przed chwilą, projektowanie narracji, ono się przydaje nie tylko w literaturze, to znaczy no, projektowanie narracji, rozpisywanie schematów narracyjnych, projektowanie postaci, budowanie postaci poprzez język osobniczy i tak dalej, to się może nam przydawać i w filmie, i w grach. Zabawa językiem nam się może przydawać w reklamie, w prasie i tak dalej, więc mnie się pracuje dobrze i mam przeświadczenie, że może przez tę sztuczną inteligencję nie zostanę wywalony z pracy jako pierwszy. Może jako drugi albo trzeci.
Ale póki co przyświeca ci poczucie sensu i celu tego, co robisz.
Ja kocham to, co robię, absolutnie, więc tak, to znaczy dla mnie to największą frajdą jest bawienie się czyimś tekstem i wyciąganie z tekstu 100 albo 110%. To jest po prostu najfajniejsza rzecz na świecie i rozkminianie tego, co można zmienić w fabule, żeby było na przykład odrobinę lepiej, jak podrasować postać, ale też właśnie rozmawianie, uczenie tego innych ludzi, prawda? Bo schematy narracyjne to są rzeczy, z których się po prostu korzysta od lat właściwie tych samych. Da się nauczyć ludzi, jak konstruować historię, która po prostu będzie nieodrywalna, prawda? Jak no, projektować te emocje przy pomocy określonych zbitek spółgłoskowych na przykład. I to wszystko jest fajne, bo to jest taka zabawa w prestigiditatora. Jezus Maria, jakie to jest trudne słowo. Zwłaszcza jak się już ma zmęczony aparat mowy. No tak, ale to jest takie robienie sztuczek, które udają magię, a magicznymi nie są.
Bo jest, drodzy słuchacze, jeszcze jeden TED Maćka. Nie tylko ten o feminatywach.
jego jeszcze bardziej nie pamiętam niż tego, bo na tych TEDach mam tak, że w tym momencie mniej, ale kiedy mam występować przed dużą grupą ludzi, to odcina mi pamięć w ogóle. Ja nie pamiętam tych wystąpień. Mam też duży problem z ich słuchaniem potem, dlatego, że po pierwsze irytuje mnie, że coś tam przekręciłem, nie dopowiedziałem. Tutaj mam taką jedną rzecz w tym tecie, której nie dopowiedziałem, co mnie bardzo irytuje. Przede wszystkim w sytuacjach stresowych akcentowanie wchodzi mi nie tak, jak powinno, co mnie tak irytuje. Nie mogę siebie zbuchać potem.
Najgorzej. Jak ja to zaintonowałem? God damn it.
Ja wiem, że ludzie mają...
Ale to jest branżowe.
Tak, ludzie mają różne dewiacje, ja mam taką. No i bardzo mnie to irytuje. Nie mogę siebie
zbuchać. Jak to mówią? Super dewiacja.
Super dewiacja. Ja się czasem budzę w środku nocy i sobie przypominam, że nie zrobiłam czegoś na drugą stronę i na przykład nie było...
Że
nie było trójkąta na przykład. No, także Maciek, rozumiem cię bardzo, bardzo, bardzo. A powiedz mi, czy prowadzisz szkolenia, czy masz w ogóle miejsce i przestrzeń na to, czy pracujesz po prostu jako redaktor i występujesz profesjonalnie, czy ktoś, kto na przykład chciałby się nauczyć pisać, albo podreperować swój warsztat, czy może do ciebie gdzieś...
Indywidualnie w tym momencie takich szkoleń nie prowadzę, bo nie mam na to przestrzeni, może to się kiedyś zmieni. Dla grup prowadzę tego typu szkolenia, no właśnie i z pisania i jakieś tam językowe, to znaczy no językowe w tym momencie bardziej powiedziałbym, mam takie jedno z kultury języka i pojmowania błędów również, tego na czym polega kultura języka, poprawność językowa nie jest prowadzona do błędologii.
To w Sejmie zajęcia są? Kancelaria prezydenta.
Kurczę, jak wrzucasz ten temat, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest z kolei tutaj nam wychodzi kwestia tego, kto powinien mieć jakie kompetencje, tak? To znaczy ja na przykład wolałbym, żeby polityk znał się na tym, co robi, niż żeby pięknie mówił. Mhm. Jeżeli on jeszcze jest fantastycznym retorem, no to dochodzi do tego zagrożenie, że on będzie w stanie mnie zmanipulować swoją retoryką. A tutaj mamy jeszcze jeden aspekt, to znaczy nie lubimy jakiegoś polityka, to możemy się do niego dopieprzać przez słowa, których używa, co czasami prowadzi do sytuacji absurdalnych, jak ostatnio mieliśmy sytuację, kiedy dziennikarka poprawiała Janusza Kowalskiego. Ja absolutnie jestem w stanie zrozumieć mieć potrzebę poprawiania posła Kowalskiego. Ale po pierwsze, nie robimy takich rzeczy publicznie. To jest buractwo. To jest wykroczenie przeciwko podstawowym zasadom savoir-vivre. Po drugie, ona go poprawiła, bo on powiedział, że trzeba się czemuś przyglądnąć. Ona powiedziała, jak po polsku to przyjrzeć. No i...
Ja tego
ale
nie
ja bym mu też tak chciał powiedzieć.
Ale to nie, przede wszystkim nie miała racji, bo obie formy są poprawne. I no, w tym momencie wychodzi się na buraka, wychodzi się na nieuczkę przy tym, no a jeszcze w sytuacji, w której ta dziennikarka się tym obnosiła w social mediach i tak dalej, jak to zaorała tego polityka, no było to samo zaoranie, z którego nawet nie zdawała sobie sprawy, prawda?
Ouch.
Ale myślę, że nikt nie z tego błędu nie wyprowadził, bo jak widzę, to tam większość ludzi była po prostu bardzo zadowolona, że politykowo i dopieczono.
Maciek, poślizgnąć czy poślizgnąć?
Poślizgnąć.
Poślizgnąć.
Jezu, a teraz
bo ja się tak napatrzyłam
już...
na twoje wziąć.
Ale wiesz co, ty mnie teraz o to pytasz, a ja w tym momencie mam tak, że sam nie wiem normalnie. Ale ja zwykle mam tak, że jak mam komuś odpowiedzieć, to nawet jak wiem, to sprawdzę. To jest taka zasada, którą wpoiła mi fantastyczna profesorka, z którą miałem teorię i praktykę przekładu, profesorka Tabakowska. Ona przełożyła całego Normana Davisa na przykład na język polski. No i mówiła, że jeżeli czegoś nie wiesz, to sprawdź, ale jeżeli coś wiesz, to sprawdź dwa razy, bo bardzo możliwe, że po prostu nasze przekonanie jest błędne i to jest rzecz, która niezwykle mnie w pracy redaktorskiej się przydaje, prawda? Bo no, redaktor to jest ta osoba, która musi się przypierdzielać i sprawdzić każdą pierdołę w tekście. Nie chodzi tylko o pierdoły językowe, no, ale o to, czy na przykład...
Błąd rzeczowy, tak.
Czy ta osoba mogła przechodzić obok tego sklepu, czy on nie byłby zamknięty wtedy i tak dalej, i tak dalej. Więc tych rzeczy jest mnóstwo. A ja w tym momencie aż sobie sprawdzę, czy dobrze pamiętam, bo takie rzeczy mnie wytrącają z równowagi.
Ja ufam tylko osobom, które mówią, nie wiem, sprawdzę. Naprawdę ufam tylko takim ludziom. Jak ktoś zawsze wie i zawsze ma rację, to mi się zapala czerwona lampka.
Obie formy są poprawne. I poślizgnąć, i poślizgnąć. Tak pokazuje słownik języka polskiego PWN.
Dziękuję.
Nie, ja uważam, że sprawdzanie jest ogólnie bardzo, bardzo przydatną rzeczą. Dlatego też no, Dobra, nie. Na tym poprzestanę.
Ale gdzie sprawdzać, jeżeli chodzi o język polski? Bo jak wiemy, nie z YouTube'a, tylko z twojego TEDxa, no nie w Google.
Nie w Google, nie w SJP, bo to też nie jest najlepszy słownik. No, słownik języka polskiego PWN albo Wielki Słownik Języka Polskiego, ale też to jest rzecz ważna, to znaczy nie jest tak, że jeżeli czegoś nie ma w słowniku, to nie można z tego korzystać. To znaczy, jeżeli ktoś w ogóle wystosowuje apel, że można korzystać tylko z słów, które są w słowniku, to tak naprawdę apeluje o zabicie polszczyzny. To znaczy, język nie może być zamkniętym tworem, bo wtedy przestanie odpowiadać na nowe potrzeby rzeczywistości, prawda? I umrze po prostu. To, że czegoś nie ma w słowniku, naprawdę o niczym jeszcze nie świadczy. No, słowa trafiają do słownika po kilkunastu, kilkudziesięciu latach w użyciu po prostu. Czasami jest też tak, że formy, które znajdziemy, nie wiem, no, sprzed kilkudziesięciu lat w słownikach były oznaczane jako błędne, dzisiaj są poprawne, a czasami jest tak, że te formy są formy, które nie powinny być niepoprawne, a według słownika są niepoprawne, bo ktoś sobie kiedyś tak uznał, mimo tego, że nie ma to właśnie uzasadnienia systemowego, uzualnego, etymologicznego i tak dalej, i tak dalej.
Gdybym miał zadać wszystkie pytania, które mam w głowie, to siedzielibyśmy tutaj tydzień, więc chyba zakończymy teraz. Maciej Makselon, dziękujemy bardzo za wizytę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy za to, że potrafisz mówić tak, z taką pasją i w tak interesujący sposób o tych rzeczach, które nam w większości polonistki w szkole obrzydziły.
Ale prawdopodobnie ze złym akcentowaniem, bo jednak strasznie.
Nie możemy tego zrobić.
Nie, no wszystko możemy.
Super to jest, że wszystko możemy właściwie.
Wszystko możemy. Pozdrawiamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I Radę Mediów Narodowych.
Pozdrawiamy, a tak naprawdę pozdrawiamy naszych wspaniałych słuchaczy, którzy kupują nam kawę i dlatego...
Ale się opiłem.
I pozdrawiamy też Maćka z działu zagranicznego, który użycza nam tego wspaniałego studia, w którym tak dobrze brzmimy i dobrze to wyglądamy, prawda. Ale wy niestety tego nie widzicie.
Niestety. Ja myślę, że lepiej.
Ty lubisz nie być na wizji.
Ja nigdy nie podpisywałem się pod papierem do telewizji. Do radia, owszem. A do telewizji, ja po prostu lubię przychodzić do pracy w tłustych włosach. Yes. I w dresie.
To ciekawe, bo cię nigdy nie widziałam w tłustych włosach.
O, widziałaś, tylko to tak nie widać na pierwszy rzut oka po prostu.
A.
Słuchaj, my musimy powoli kończyć, bo po tej rozmowie całej w zasadzie nie tylko feminatywach, ale o języku i o tym, jak ten język na nas wpływa, jakie nam potrafi robić psikusy. To chyba wyczerpani jesteśmy i my, w sensie nawet nie tyle wyczerpani, co nam się wszystkie te wiadomości jakoś w głowie układają, a słoneczku się coś innego układa, gdzie idzie.
Na końcu przewodu pokarmowego się układa. Ja tylko chciałam powiedzieć, że idę zmienić opis w swojej zakładce o mnie.
No i jaki
będzie? Już nie
miała?
Będzie psycholog.
Tylko?
Psycholożka.
Psycholożka. Pani psycholożka. I tak, żeby...
A dorzućmy tę panią, dorzućmy.
Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz Maciejowi Makselonowi, który jakby zgodził się...
Który jest bardzo fajny.
Tak, i zgodził się tutaj do nas przyjść i opowiedzieć nam o tym języku. Na początku zastanawialiśmy się, czy taki temat jest w ogóle update'owy, bo tu jakby o języku nie bardzo gadamy, ale im dłużej rozmawialiśmy, tym większe miałem poczucie, że absolutnie...
Oczywiście, że tak.
Absolutnie zahacza o tematy, które my tutaj poruszamy, zwłaszcza, że o książkach też rozmawiamy czasami.
Czasami.
No, czasami.
Tak,
no.
Tak.
O, Harym.
Jezu, ostatnio tak.
Cięciu Harym.
Bardzo to było pomocne dla mnie, by the way, twoja recenzja. Książki Spare.
Jeszcze zobaczymy, jak dużo z niej zostanie.
Spare.
Zobaczymy, jak dużo z tej rozmowy po montażu wyszło. Nie wiadomo, zobaczymy, albo już widzieliśmy. W każdym razie myślę, że dużo wiadomości na przykład na weekend z tym językiem, tak żeby się w głowie przemieliło.
Very nice.
Ja na przykład jego TEDxa obejrzałem dwukrotnie, albo nawet więcej, ale na pewno dwukrotnie po prostu ryłem ze śmiechu, we łzach cały, ale we łzach ze śmiechu. Także zlinkujemy Zlinkujemy.
Zlinkujemy, tak. A teraz słoneczko ma łzy, więc...
Patrzy. Kupcie nam kawę kupcie nam kawę na buycoffee.to/yogaupdate.
Najłatwiejszy adres na świecie.
No, a my mykamy, bo słońce już naprawdę mnie podgryza w rękaw, co znaczy, że chcę kupę.
Jednak to padło.
Oh my god. Jesteśmy najgorsi.
Yoga Update.